A w nowym roku po raz pierwszy w naszym studiu politolog profesor Robert Alberski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, witamy panie profesorze.
Dzień dobry.
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka ma przedstawić dziś sprawozdanie w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Projekt został skierowany do dalszych prac w komisji przez Sejm. Jakie są szanse na szybkie przyjęcie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, panie profesorze?
Znaczy ja myślę, że to potrwa jeszcze trochę, dlatego że co prawda Sejm wygląda na to, że będzie pracował szybko. Wczoraj komisja zakończyła w zasadzie pracę, odrzucając zresztą wszystkie poprawki zgłoszone przez opozycję.
No, to było nieuniknione, prawda?
To było nieuniknione, natomiast myślę, że jesteśmy na początku drogi, dlatego że oczywiście mamy jeszcze Senat po drodze, który ma te swoje konstytucyjne 30 dni. Ponadto, no właśnie tutaj, biorąc pod uwagę owe animozje między Solidarną Polską a PiS-em, to akurat rzeczywiście w tym przypadku stanowisko Senatu i ewentualne poprawki Senatu no mogą nie zostać tak z automatu odrzucone, więc tutaj myślę, że ta gra będzie miała ciąg dalszy. No a nawet jeśli parlament się z tą ustawą upora, to przecież nie wiemy, w jakim kształcie ona ostatecznie wyjdzie z parlamentu i mamy gdzieś jeszcze prezydenta niejako w tle, który na razie przygląda się temu, ale widać wyraźnie, że on tutaj zaznaczył swoje zainteresowanie tą sprawą i no przynajmniej taką potencjalną możliwość, że prezydent niekoniecznie musi tą ustawę przyjąć w takiej formie, więc widać wyraźnie, że tutaj ten proces legislacyjny może trwać, a jeszcze po wystąpieniach choćby posłów wczoraj, czy to także na komisji pana prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, czy także tutaj również mamy wyraźne sygnały płynące gdzieś tam z Trybunału Konstytucyjnego, więc niewykluczone, że i tam trafi ta ustawa. Więc myślę, że to jest jeszcze długa droga i sporo zwrotów akcji nas czeka, jeśli chodzi właśnie o ostateczny kształt tych przepisów.
A czy zatem to potencjalne porozumienie z opozycją pana premiera Morawieckiego, no z prezydentem, także opozycją, nie będzie takim spektakularną kompromitacją Solidarnej Polski, a także ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro?
Ja myślę, że tutaj sytuacja...
Czy on blefuje przypadkiem?
Ja myślę, że on mocno blefuje, dlatego że oczywiście to, co jest takim jakby ostatecznym sprawdzianem, no to jest oczywiście niedopuszczenie Solidarnej Polski na listy Zjednoczonej Prawicy. No i to jest sytuacja, z którą oczywiście Zbigniew Ziobro musi się liczyć, bo...
Widzi pan taki scenariusz, w którym Solidarna Polska
ja myślę,
nie znajduje się na listach?
Mało prawdopodobny, dlatego że PiS-owi tak naprawdę szkoda tych głosów, które ewentualnie Solidarna Polska
by ze sobą zabrała. Pojawiają się takie głosy, chociażby pana Terleckiego, który mówi, że niektórym jest po drodze, by rozejść się przed wyborami.
To prawda, tylko że nawet jeśli będzie tak, że Solidarna Polska znajdzie się poza parlamentem, a pewnie tak by było, bo trudno sobie dzisiaj wyobrazić, żeby oni mieli jakąkolwiek
szansę. Kilka procent ewentualnie, tak dalibyśmy im.
Na 5%, ale nawet jeśli to będzie powiedzmy 1 czy 2 punkty procentowe, to biorąc pod uwagę, że wszystko wskazuje na to, że wybory będziemy mieli na styk i tam rzeczywiście ten układ sił między PiS-em a opozycją będzie taki, że niewiele tych głosów zdecyduje, to nawet i tych powiedzmy no, 2 punktów, no to się przekłada na kilkaset tysięcy głosów, to tego też szkoda. Więc tutaj ten interes wyborczy skłania do tego, żeby tą koalicję utrzymać. Natomiast no, tutaj jest sytuacja taka, że w wielu sprawach jednak te głosy przynajmniej części posłów Solidarnej Polski są potrzebne, a więc stąd ta pozycja i taka bardzo ostra gra Zbigniewa Ziobry, który czuje tę sytuację, zna tą arytmetykę parlamentarną i to dosyć bezlitośnie wykorzystuje, no, czasami dość mocno irytując większego partnera, no ale na razie to mu uchodzi i myślę, że również i w tej sprawie będzie tak, że tutaj raczej opozycja ma wykonać czarną robotę, natomiast oczywiście to...
I co ugra w tym wszystkim opozycja?
Właśnie tutaj opozycja jest w bardzo trudnej sytuacji tak naprawdę, dlatego że to, co sobie PiS jakby tutaj przygotował...
Borys Budka mówił, wyrzućcie Ziobro.
To jest tak, że mamy do czynienia z taką bardzo przemyślną pułapką, którą PiS zostawił na opozycję. No bo w gruncie rzeczy, jakkolwiek ta gra się nie będzie wydłużała, no to mamy dwie możliwości. No albo ustawa będzie uchwalona mniej więcej w tym kształcie, jak dzisiaj wygląda ten projekt, no to wtedy oczywiście rządzący dostaną z Unii zapewne pieniądze jeszcze przed wyborami. I jestem przekonany, że zrobią z tych pieniędzy użytek w taki sposób, żeby odnieść również korzyści wyborcze. Bo nawet jeśli, powiedzmy, uznamy, że te pieniądze są znaczone i ich wprost się nie da być może na cele wyborcze wykorzystać, no ale zwolnią się inne środki, które będzie można użyć w tym właśnie celu. Natomiast jeśli oczywiście z jakichś powodów ta ustawa upadnie, no to cała odpowiedzialność wtedy spadnie na opozycję. Czyli będziemy mieli taką sytuację, że jeden z głównych jakby projektów czy priorytetów rządowych, jeśli się nie uda, to nie rządzący będą winni, tylko opozycja będzie winna. No, sytuacja się w tym sensie nie zmieni, że PiS dzisiaj nie ma do dyspozycji tych pieniędzy i on nadal ich nie będzie miał, no ale przynajmniej będzie miał kozła ofiarnego, na którego będzie można zrzucić swoje niepowodzenie. Więc to też w ostatecznym rachunku, biorąc pod uwagę kampanię wyborczą, to się przełoży na pewne korzyści dla partii rządzącej.
A kto jest winien temu, że my wciąż nie mamy tych funduszy z KPO?
Znaczy tutaj,
to ma głębsze dno.
To ma głębsze dno i ta historia to już jest rzeczywiście prawie dwuletnia.
Bo jeśli przeforsujemy tą ustawę, ten projekt o Sądzie Najwyższym, czy my dostaniemy faktycznie te pieniądze? Czy one popłyną?
Dostaniemy, dlatego że tutaj widać wyraźnie, że Komisja Europejska chciałaby to zakończyć, że jednak...
Ale chce też zmianę rządu.
Chce zmiany przede wszystkim odnośnie tych kwestii związanych z praworządnością. Jeżeli pojawia się taki kształt ustawy, to ja wierzę w to, że pewne ustalenia jednak w czasie tych rozmów ostatnio między polskim rządem, które pan minister Sękowski prowadził w Brukseli, że to jest mniej więcej...
To miał być przełom ostatnio.
No tak, tylko że to widać wyraźnie, że Komisja Europejska szuka możliwości wyplątania się z tego konfliktu. Więc myślę, że to jest taki program minimum, który został uzgodniony. Tylko że kłopot polegał na tym, że między stronami nie ma zaufania, dlatego że myśmy już pół roku temu pojawiła się propozycja ustawy i rozwiązania tego problemu. No tyle tylko, że ta ustawa w Sejmie została tak przebudowana, zresztą głównie pod wpływem Solidarnej Polski, że no jednak Bruksela uznała, że to nie jest to, na co się strony umówiły. To nie jest wystarczające rozwiązanie. No i stąd mamy jakby drugą rundę tego problemu. No ale tu już chyba...
Pytanie, czy będzie trzecia?
Może tak być, dlatego że tu jest jeszcze jeden aspekt, no, o którym trzeba pamiętać. To nie jest tak zupełnie pozbawione podstaw, jeżeli z trybuny sejmowej padają argumenty, czy to ze strony Konfederacji, czy Solidarnej Polski, że ta ustawa jest niekonstytucyjna. No, wszystko na to wskazuje, że jest. A więc również i takie rozwiązanie jest możliwe, że oto pojawi się ustawa, pojawią się pieniądze, no, po czym w dogodnym momencie ustawę zaskarżymy i oczywiście Trybunał Konstytucyjny uzna. Zresztą nawet trudno byłoby mieć w tym przypadku pretensje do Trybunału, bo to jednak widać wyraźnie, że są przesłanki ku temu i tą ustawę unieważni, więc również i taki scenariusz gdzieś tam w ciągu najbliższego czasu nie jest wykluczony, zwłaszcza gdyby PiS rzeczywiście wybory wygrał, no to myślę, że dosyć łatwo się z tych rygorów nakładanych przez tą ustawę po prostu wyzwoli.
A jak pan ocenia w tym wszystkim postawę prezydenta Andrzeja Dudy, który widać, że dystansuje się od pomysłów Prawa i Sprawiedliwości, a także kolejnych zmian w sądownictwie?
Znaczy, widać tutaj wyraźnie, że prezydent próbuje własną grę rozegrać i tutaj wiadomo, że przede wszystkim chodzi o tą kwestię nominacji sędziowskich, bo tutaj oczywiście z jednej strony to można motywować tym, że no, podważanie tych nominacji powoduje, że no, funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa może być zakłócone, bo tych neosędziów to my już liczymy w tysiącach przecież na różnych szczeblach. No ale z drugiej strony także trzeba pamiętać, że ta wykładnia, która płynie z kancelarii prezydenta, że właściwie nieważne, kto tych sędziów nominuje, to jak pan prezydent ich powoła, to właściwie wszystko jest w porządku, to ona też jest mocno naciągana. I w tym momencie, no, można również to interpretować w ten sposób, że de facto każda taka nominacja sędziowska, no to to jest taki swoisty delikt konstytucyjny, którego się prezydent dopuszcza, więc tutaj również jakby ta obrona własnych pozycji jest wyraźna, no ale z drugiej strony oczywiście prezydent, będąc niejako zanurzony w tych relacjach międzynarodowych, no dokładnie zdaje sobie sprawę, jak źle wygląda sytuacja, kiedy z tych pieniędzy, które są do dyspozycji, no w zasadzie nie korzystają tylko dwa kraje w Unii Europejskiej, a za chwilę Polska zostanie sama, bo widać wyraźnie, że Węgry jednak powolutku miękną i jednak bardzo chętnie po te pieniądze sięgną i wtedy środki. Polska zostanie na placu boju właściwie sama.
A po co Prawo i Sprawiedliwość chce zmieniać kodeks wyborczy? 9 miesięcy przed wyborami.
To znaczy, to ta zmiana jest oczywiście wyraźnie intencyjna, dlatego że tutaj te wszystkie argumenty o tych działaniach profrekwencyjnych to spokojnie można złożyć między bajki. Dlatego,
mówi się o transparentności, mówi się o większym poparciu wyborczym dla
PiS. Nie ma żadnych sygnałów pokazujących na przykład, że mieszkańcy mniejszych miejscowości, mniejszych ośrodków mają jakikolwiek problem z głosowaniem. Oczywiście takie działania warto podjąć, ale one powinny zupełnie inaczej wyglądać. Jeżeli na przykład mówimy o sieci lokali wyborczych, to nie ulega wątpliwości, że na przykład ogromne problemy z głosowaniem mają Polacy za granicą. A akurat ten projekt nie tylko niczego im nie ułatwia, ale wręcz utrudnia, dlatego że tam jest taki zapis, który mówi, że jeżeli chcemy zagłosować za granicą, musimy się dowodem osobistym legitymować. W tej chwili możemy mieć albo paszport, albo dowód osobisty, więc tutaj niczego nie ułatwiamy, a utrudniamy. A utrudniamy dlatego, że ostatnio na te głosy oddawane za granicą, no, idą raczej na opozycję bardziej niż na PiS. Sprawa druga, no to oczywiście jest to również taka sytuacja, że zwiększenie liczby obwodowych komisji to wcale nie musi być rozwiązanie, które nam ułatwi przeprowadzenie wyborów, dlatego że inicjatorzy tej ustawy zdają się zapominać, że w Polsce jest ogromny problem z obsadzeniem tych komisji wyborczych, które już są. No, my mamy tych komisji 26 tysięcy mniej więcej obwodowych i naprawdę władze lokalne, które samorządy, które organizują wybory, często mają naprawdę wielki problem z tym, żeby ludzi do tych komisji po prostu namówić do pracy, bo to jest praca ciężka, odpowiedzialna, niskopłatna, więc zbyt wielu chętnych nie ma. Więc nagle pytanie, skąd weźmie się obsada dla tych dodatkowych 6 tysięcy komisji. Tych ludzi zresztą trzeba zrekrutować, przeszkolić, a na to wszystko jest mało czasu.
Czyli cel jest jeden, rozumiem, Prawa i Sprawiedliwości.
To jest po prostu wprowadzenie takich rozwiązań frekwencyjnych, które będą dotyczyć tej grupy wyborców, która chętniej głosuje na PiS. I w gruncie rzeczy to się do tego sprowadza.
Jak ocenia pana ostatnimi czasy kondycję opozycji, patrząc także na sondaże, gdzie Prawa i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica przoduje?
To znaczy widać wyraźnie, że ten trend jakby taki wzrostowy, jeśli chodzi o opozycję, on się trochę zatrzymał w ostatnich sondażach, ale to chyba się dzieje trochę dlatego, że opozycja nie do końca potrafi w sposób taki jednoznaczny przekazywać swoje intencje i jakby komunikować wyborcom, dlaczego pewne działania podejmuje. To dotyczy zarówno choćby tej ustawy właśnie sądowej, o której rozmawialiśmy, no ale także choćby tego kodeksu wyborczego, gdzie nagle wczoraj się okazuje, że z jednej strony mamy taką miażdżącą krytykę ze strony opozycji, a potem jak przychodzi co do czego,
jednostki głosują zupełnie inaczej.
No to nie jednostki, bo to ponad 60 posłów z PSL-u i Lewicy nagle wstrzymują się od głosu i zamiast tę ustawę odrzucić w pierwszym czytaniu, ona idzie dalej do komisji. Być może stoją za tym jakieś argumenty, tylko to trzeba wyborcom powiedzieć, a my tego komunikatu jakby od liderów opozycji nie dostajemy. A druga sprawa, która jest tutaj chyba niezwykle istotna, to to, co dezorientuje trochę wyborców, no to jest ta niekończąca się historia pod tytułem jedna lista, dwie listy, trzy listy. To tak naprawdę już wszyscy trochę się śmieją z tego, bo to czas leci.
To jaka będzie konfiguracja, panie profesorze?
Ja myślę, że tych list będzie całkiem czytałem sporo. Ja już z każdym dniem moja wiara, już nawet jedną listę to już dawno skreśliłem, ale nawet moja wiara w te, w te dwa bloki, o której mówią niektórzy liderzy, to też, no, ta wiara się we mnie też powoli załamuje. Raczej się spodziewam, że po prostu opozycja pójdzie mniej więcej w takiej konfiguracji, jak to było w 2019 roku. Co jest niezwykle ryzykowne, jeśli popatrzymy na wynik wyborów właśnie sprzed 4 lat, bo przecież to trzeba przypomnieć, że i Lewica, i Platforma, i PSL, które dzisiaj są jakby trzonem tej opozycji, to już w 2019 roku miałby 900 tysięcy głosów więcej niż Zjednoczona Prawica, a tymczasem PiS sobie znakomicie rządzi kolejną kadencję, więc to powinno być takim przykładem odstraszającym, ale widać nie jest.
Gorące rozpoczęcie roku w polityce. Panie profesorze, na czym skupi się Zjednoczona Prawica w najbliższych miesiącach? Już pomijając ten Sąd Najwyższy i KPO.
Na wygraniu wyborów. No to jest w tym roku oczywiście największy problem polityczny, tym bardziej, że oczywiście te wybory są niezwykle ważne, ale my musimy pamiętać, że one zaczynają jakby kolejny cykl wyborczy, który będziemy mieli gdzieś tam do
samorządowej pierwszej do połowy. Parlamentu Europejskiego.
Tak jest, a potem jeszcze prezydenckie w 2025 roku, czyli znowu mamy kilkanaście miesięcy, gdzie będziemy mieli aż 4 kolejne elekcje, które znowu jak gdyby na nowo tą scenę polityczną nam uporządkują.
To będzie ciekawy rok. Bardzo dziękuję. Profesor Robert Alberski, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, był dziś naszym porannym gościem. Dziękuję.
Dziękuję
Dobrego
bardzo.
Dnia życzymy.